Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, dziś zabierzemy Państwa w podróż od patelni, po teatr i kulturę Romów. A zaczniemy od czegoś, co rozgrzewa i budzi wspomnienia. Kotlet schabowy, który w piątek obchodził swoje święto. Czy w epoce fit diety i kuchni roślinnej kotlet schabowy ma jeszcze rację bytu? Sprawdzimy też, czy jego wegekuzyni też mogą mu dorównać. A potem przeniesiemy się aż do Bagdadu, gdzie poznański teatr Biuro Podróży zaprezentował poruszający spektakl Silence, cisza w Troi. O tym, jak teatr reaguje na wojnę i jak mówi o ludzkim milczeniu, opowie Marta Strzałko w rozmowie z Jackiem Butlewskim. A na koniec spojrzymy na świat oczami tych, którzy od wieków są w drodze, czyli Romów. O ich kulturze, języku i duchowej sile opowie Anna Markowska, prezeska Fundacji Bachtaue Roma w rozmowie z Gosią Michalską. Zostańcie z nami, zaczynamy.
Ciekawi świata.
W naszym kąciku kulinarnym porozmawiamy o daniu, które w polskiej kuchni zajmuje niemal kultowe miejsce, czyli o kotlecie. Juliusz Podolski, krytyk kulinarny, przyszedł nie z kotletem, ale z książką. Ale w tej książce...
No bo najlepszy jest, wiesz, taki prosto z patelni chrupiący.
No tak, i o takim też porozmawiamy. Chociaż pamiętasz, mieliśmy już jedną audycję poświęconą kotletom schabowym, a dzisiaj może tak ogólnie o kotlecikach.
No tak, bo kotlet schabowy, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo młody w porównaniu z tymi, które w Europie gdzieś tam już funkcjonowały wcześniej.
No tak, mówimy, że to jest niemal symbol naszego niedzielnego polskiego obiadu, ale historia takiego kotleta sięga dużo dalej, bo aż do austriackiego Wiener Schnitzla.
Tak, ale powiem ci, że to jeszcze dalej, jak pójdziemy kawał dalej, to jest Cotoletto Milanese, a jeszcze wcześniej są zapiski z pierwszego wieku przed naszą erą, gdzie Rzymianie uwielbiali jeść jakieś skrawki mięsa obtoczone w panierce i rzucane na ogień.
No proszę, jaka piękna historia, prawda?
No proszę.
Nawet sobie nie zdajemy sprawy. No i pytanie, jak on wędrował przez całą Europę, aż że trafił na nasz stół?
No to może zacznijmy właśnie od tego, o Rzymianach już powiedzieliśmy, o kotolety milanese. Kotolety milanese pochodzi z Mediolanu i sięga XII wieku. Jest to cielęcina, która jest panierowana tak jak Pan Bóg przykazał, czyli jajeczko, jakaś tam bułka, coś chrupkiego, no i potem smażone na tłuszczu, musiał być cielęcy. I ten kotlet przez długie, długie lata był przez Włochów gdzieś tam smakowany. Ktoś dogrzebał się, że w 1134 na jakimś bankiecie kanoników taki kotlet został podany. On się nazywał kotlet z chlebem. I teraz trudno jest ustalić, czy to był kawał mięsa w chlebie,
tak,
czy to był ten kawałek mięsa unurzany już w jakiejś tam bułce. I przez długie, długie lata on sobie funkcjonował we Włoszech, aż w pewnym momencie, a mianowicie na początku XIX wieku, zainteresowali się nim Austriacy. Ponieważ Królestwo Lombardii i Wenecji było członkiem Wielkiego Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego i gdzieś tam, powiedzmy, to wszystko przenikało. Austriacy zasmakowali w tym smakołyku, też zrobili kotlet cielęcy, też panierowany, ale piekli go trochę bardziej tak w głębszym tłuszczu, tworząc swojego Wiener Schnitzla, który praktycznie rzecz biorąc stał się kanoniczno-biblijnym pożywieniem Austriaków i do dnia dzisiejszego jest on wielką, wielką chlubą. Austriacy bardzo pilnują tradycji podawania i prawdziwy Wiener Schnitzel musi być cielęcy. Jeżeli jest odmiana z kurczaka czy odmiana z wieprzowiny, to już nie może się tak nazywać, tylko nazywa się Wiener Schnitzel Art, czyli w stylu Wiener Schnitzla, natomiast nie może być Wiener Schnitzlem. Mhm. Co ciekawe, ma on też takie swoje, dalej używając tego słowa, kanoniczne dodatki, bo podaje się go najczęściej z zimną sałatką ziemniaczaną, która w zależności od restauracji jest różna. Jest jakiś garni z sałaty, czasami mizeria, no i obowiązkowo musi być połówka plasterka cytryny, czasami cały plasterek cytryny i mały kawałek masła posypanego pietruszką albo od razu umieszanego z pietruszką. Mm-hmm. No i on musi być słusznych rozmiarów, koła młyńskiego, tak. Chrupiący. To są wręcz, są takie kultowe lokale w Wiedniu, gdzie ja w jednym z nich miałem okazję być. Tam można zjeść albo wieprzowego, albo
cielęcego.
I jest to niedaleko katedry świętego Stefana. I jest to kotlet, który jest od 1905 roku, Fürgmüller. Kotlet ma około 250 do 300 gram, średnica też około 30 centymetrów.
No to można od razu rzeczywiście zaspokoić głód.
Tak, jak się tam wejdzie, to przemiał jest niesamowity. No jest tam prawdziwa wieża Babel. Ludzie z wszystkich stron świata, mnóstwo Japończyków. Jak to oni oczywiście muszą to wszystko sfotografować, opfotografować z jednej, z prawej, z lewej strony. No ale wszyscy muszą wciągnąć tego Wiener Schnitzla, który no chyba jest takim numerem jeden, chociaż niektórzy uważają, że jednak Tafelspitz jest zdecydowanie bardziej godny zjedzenia niż Wiener Schnitzel. Tafelspitz to jest taka sztuka mięsa wołowego z rosołu, podawana między innymi z jednym z dodatków, jest chrzan z jabłkiem.
To, o czym teraz powiedziałeś, wskazywałoby na to, że to jest danie wręcz luksusowe. Ale tak sobie też myślę, tak sięgając do historii, to zobacz, po II wojnie światowej taki kotlet schabowy był chyba synonimem bogactwa. Nie każdego było stać na taki obiad z kotletem.
No tak, oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, że początek jakby historii naszego kotleta schabowego to jest książka 365 obiadów za 5 zł, ćwierć Jakiewiczowej, wydana w drugiej połowie XIX wieku. Tam się pojawia po raz pierwszy kotlet schabowy. I tak na dobrą sprawę, nie wiadomo skąd. No on by się po prostu pojawia. Myślę, że to, no powiedzmy, przecieki, no już ludzie zaczęli podróżować, przemieszczać się i gdzieś ten Wiener Schnitzel doszedł, ale już od razu nasz kotlet pani Lucyny był kotletem wieprzowym. No wówczas uchodził jako właśnie danie za 5 zł, czyli gorsze. No bo ta wieprzowina była wówczas uważana, że właściwie sięgają po nie te sfery ludzi, którzy gdzieś tam pracują ciężko i tak dalej. Natomiast po II wojnie światowej nagle nastąpiła eksplozja kotleta schabowego, który stał się jakby takim daniem królewskim. Właśnie z wieprzowiny. No i obiad taki naprawdę solidny i świadczący o tym, że ludziom się powodzi, no to był rosół. To ugotowane na jakimś tam kawałku kurczaka czy kury. No i właśnie ten kotlet schabowy. Albo z kapustą zasmażaną w zależności od pory roku, albo z kapustą kiszoną, albo z surówką ze świeżej kapusty, albo taką po poznańsku na słodko-kwaśno. Mówiąc o naszym rejonie oczywiście. I to był taki element rzeczywiście, tak jak mówisz, luksusu, że jak się szło do kogoś na obiad niedzielny, no to można się było spodziewać takiego dania. This used to be a taxi. Broken bottles in the back seat. First kiss in a burned out car. It still sits in the corner of the park, 'cause the council never took it away. We gave the kids somewhere new to play. I said I'd take you anywhere. I never made it out of there. And nothing ever changes here. So you know where I'll be. You told me that you'd come back. So when you're gonna come back to me? You know that I'll be waiting here with those old memories, hoping that you'll come back. 'Cause nothing feels the same when you're not here. Nothing ever changes. Nothing feels the same when you're not here. Nothing ever changes. Nothing feels the same when you're not here. You got the job you dreamed of, and now you're living up in New York City. I heard you're overlooking Central Park. I bet it doesn't have a burned out car. Tell me, do you ever think about us? Back here where everything's the same as it was. I've been hanging with the barflies ever since you told me goodbye.
Ciekawi świata.
Dzisiaj w kąciku kulinarnym bohaterem naszego spotkania jest kotlet schabowy, a to tylko dlatego, bo wczoraj obchodziliśmy Dzień Kotleta Schabowego. Tak, mówiliśmy o tym, że najlepsze są te cielęce, panierowane, w jajeczku, smażone na głębokim tłuszczu. A jak myślisz, czy współczesny kotlet w dobie no, wszystkich tych zdrowych diet, czy zdrowego stylu życia, w dobie fit kuchni, no i tych roślinnych alternatyw, czy odnajduje nadal swoje miejsce na talerzu?
Oj, 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 słuchaj.
Trochę cię sprowokowałam.
Tak, otwórzmy tylko menu restauracyjne. Praktycznie rzecz biorąc, to, które posiada menu polskie, nie może nie mieć schabowego. I powiedzmy sobie szczerze, te restauracje prześcigają się. Tu jest XXL, tam jest 3 razy XL, tam jest 4 razy XL, tu jest kotlet schabowy faszerowany, tu 50 cm średnicy, tu 30. To są olbrzymie porcje, znakomicie, i powiem szczerze, w większości znakomicie zrobionych kotletów schabowych, bo gdzieś tam swego czasu trochę zrobiłem taką kwerendę sobie i to są rzeczywiście świetnie zrobione kotlety schabowe, które to, co najważniejsze jest, jeśli mamy do czynienia z dobrym kotletem schabowym, no to musi być miękki, a przede wszystkim nie może panierka z niego, powiedzmy, płatem całym schodzić, tak?
To
są chrupiące. Słucham?
To jak przygotować?
Wiesz co, ja powiem ci, że no, technika taka tradycyjna, babcina, a także taką, którą ostatnio przeczytałem, kilka dni temu ukazała się książka Jakuba Kuronia, najmłodszego syna Macieja, w której on opisuje 100 swoich potraw takich domowych i daje przepis na swojego kotleta schabowego, który jakby przypomina mi zupełnie to, co moja babcia robiła. Dzień wcześniej rozbijamy schabowego, wrzucamy do mleka, zasypujemy cebulą, dodajemy do tego odrobinę czosnku rozgniecionego i teraz w zależności od regionów. Jakub proponuje liść laurowy i ziele angielskie, ja jestem szczun z Poznania, to wsypuję majeranek. I przez całą noc to sobie leży. To mięso zaczyna kruszeć, a jednocześnie lekko pęcznieć. W momencie, kiedy zabieramy się za smażenie, wyciągamy kotlet, wysuszamy dokładnie na ręczniku i potem to, co jest najważniejsze. Wiele osób zapomina o panierowaniu w mące, czyli najpierw idzie mąka, potem idzie jajko i potem idzie bułka. I fajny jest podział, ja to teraz stosuję, pół panko, pół normalnej bułki. Czasami jeszcze można dodać sezam, więc zmieni się struktura, trochę zmieni się smak. To wszystko należy, trzeba dokładnie wypanierować i dodusić do mięsa. Są tacy mistrzowie, którzy powtarzają całą jazdę jeszcze raz i takiego, powiedzmy sobie, grubasa wrzucają na patelnię. Dobrze jest włożyć jeszcze tego schaboszczeka na 15 minut już opanierowanego do lodówki, żeby on się ściągnął. Ta panierka dobrze przywarła. Potem rozgrzewamy patelnię. Najlepiej wrzucamy smalec, nie ukrywam. Smalec, a najlepiej jeszcze gęsi. On ma bardzo wysoką temperaturę topienia, a jednocześnie nie jest wcale bardziej szkodliwy od olejów roślinnych. Smażymy po 3-4 minuty z jednej i z drugiej strony, a następnie bierzemy odrobinę masła i wrzucamy na patelnię. W tym momencie to masło zaczyna się palić i chwilę trzymamy jedną i drugą stronę i w ten czas uzyskujemy piękny, złocisty, chrupiący kawałek schabowego. To najprostsza metoda.
Spróbuję, polecam. A co z kotletami wegetariańskimi, wegańskimi?
Wiesz co, ja powiem tak. Jestem obecnie, mogę powiedzieć, fleksitarianinem i lubię kotlety różnego rodzaju warzywne. Nie lubię tych przetworzonych, czyli takich robionych na zasadzie, że są z czegoś zrobione i tam są dosypywane rzeczy. Dlatego bardzo lubię na przykład...
Z kaszy jaglanej?
Mogą być, ale lubię warzywne. Czyli wykrawam sobie ze środka kotlet z kapusty, kotlet z kalafiora.
Ale wcześniej gotujesz? Chociaż al dente?
Nie. Surowe wkładam do pieca, polewam oliwą, żeby to miało być wegetariańskie czy wegańskie, no to już nie, oczywiście nie dodaję masła, chociaż ja do wykończenia dodaję na sam koniec troszkę masełka, żeby się to ładniej zbrązowiło. Wysoka temperatura i w ten czas się bardzo fajnie to robi. Taki fajny kotlet brzegami jest ta kapustka trochę chrupiąca, czy tam kalafior w środku jest bardziej miękki, soczysty, wszystko trzyma głąb, proszę nie wycinać głęba, bo po prostu liście się rozsypią, więc takie kotlety, dobrze kupić dużą kapustę czy duży kalafior, z tego można wykroić takie steki, na przykład można kalafior wcześniej wrzucić do takiego strunowego woreczka, zalać sosem sojowym, dodać jakieś ulubione przyprawy i go troszkę zamarynować, żeby nadać mu jeszcze inny smak.
To jeszcze wracając do naszego tradycyjnego kotleta schabowego, bo tu chyba już powiedzieliśmy wszystko, co należy. A może coś o dodatkach, bo wspomniałeś, że w Austrii taki kotlet podawany jest z sałatką ziemniaczaną. Można też z konfiturą, na przykład żurawinową.
No, można.
A co poleciłbyś? Takiego nieoczywistego.
Wiesz co, nieoczywistego. No, w naszej kulturze tak na dobrą sprawę najbardziej oczywista jest kapusta.
Tak.
Ja wolę bardziej mniej oczywiste, jak szczególnie jak lato przychodzi, mizeria. Bo ona fajnie chrupie daje tam ze śmietanką. Można, nie trzeba robić też ze śmietanką. Można zrobić tylko ogórki troszkę posolone, pieprz, cebulka i gdzieś tam oliwa. Może coś azjatyckiego. W ten czas będziemy mieli nieoczywisty sos sojowy, któraś z past paprykowych, jak ktoś lubi na ostro. Wiesz co, ja jesienią też lubię na przykład brukselkę, która jest nie tylko ugotowana, ale tylko lekko ugotowana i potem wrzucona do piekarnika i zalana na przykład taką mieszanką musztarda, miód, trochę cebuli. Ona się fajnie zapieka. A powiem ci, że kiedyś zrobiłem, i to był pomysł, który podpatrzyłem
pomysł u
Jamesa Olivera, a mianowicie on robił kapustę do jakiegoś mięsa z brukselki. Czyli brukselkę pokroił, kroił tak, siatkował jak kapustę, potem ją podgotował, podlał intensywnym bulionem wołowym, dogotował dalej, a potem normalnie pokroił boczek, zesmażył z cebulką, wymieszał i była taka kapusta z brukselki. Coś takiego myślę, że będzie bardzo fajnie do kapuchy smakować. Albo idąc dalej, jak przy Wiener Schnitzlu w wersji niemieckiej, tam się podaje jajko sadzone i dwa bardzo charakterystyczne dodatki, a mianowicie nie wszyscy lubią, ale one zmieniają bardzo smak. Kapary,
tak,
z octu. Mogą być jabłuszka kaparowe albo listki to pozwijane i do tego fileciki z anchois.
No, drodzy Państwo, zbliża się niedziela, więc propozycje obiadów takich rodzinnych otrzymali od nas Państwo już kilka. Bardzo dziękujemy za uwagę. Książkę zostawiamy w takim razie, bo o niej wspomniałam. To są Zapomniane warzywa autorstwa Teresy Lewkowicz-Mosiej i o tej książce opowiemy Państwu już w przyszłym tygodniu.
Smacznego.
Smacznego.
Ciekawi świata.
Już za chwilę w Ciekawych Świata zajrzymy na teatralne deski dalekiego Iraku. Poznański teatr w Bagdadzie? Tak, to możliwe. Za moment opowiemy o niezwykłej podróży artystycznej, która pokazała, że język teatru jest naprawdę uniwersalny.
Ciekawi świata.
Przenosimy się do Bagdadu. Poznański Teatr Biuro Podróży właśnie wrócił z Bagdad International Theatre Festival, gdzie zaprezentował swoje plenerowe przedstawienie Silence, cisza w Troi. O tym, jak polscy artyści odnoszą się do wojennej rzeczywistości, Jacek Butlewski rozmawiał z Martą Strzałko.
Rozmawiamy tuż po powrocie Teatru Biuro Podróży z Bagdadu i cały czas, jak myślimy o Bagdadzie, kojarzy nam się to miasto z wojenną zawieruchą. Czy takie myślenie jest prawidłowe?
Nam też się Bagdad kojarzył z zawieruchą wojenną, z terroryzmem i z sytuacją zagrażającą życiu. Jechaliśmy tam z dużą niepewnością, dlatego że obrazy, które są znane z przekazów medialnych, stały nam przed oczami. No ale na miejscu oczywiście okazało się, że wygląda sprawa nieco inaczej. Irak, a na pewno Bagdad, bo poza Bagdad nie wyjeżdżaliśmy, chce wrócić do normalności, chce stać się znowu miastem tętniącym życiem, miastem otwartym dla cudzoziemców. W tej chwili cudzoziemców tam nie ma. Są Bagdadczycy zamknięci w własnych granicach. I trochę pewnie szkoda, bo są to niezwykle sympatyczni ludzie, niezwykle otwarci, serdeczni, którzy chłoną każdy kontakt z przybyszem. Myśmy mieli taką sytuację w herbaciarni w Starym Mieście, które jest odbudowywane kwartał po kwartale w tej chwili, bardzo skrupulatnie. I w tej pięknej, zabytkowej, starej herbaciarni spotkaliśmy dziewczynę, która okazała się, że jest programistką, ze swoim ojcem na spacerze. Spotkaliśmy wielu młodych ludzi, którzy lgnęli do nas, opowiadali o sobie, o swoich marzeniach, o swoich ulubionych filmach, chcieli pokazać, że nie są tak, jak moglibyśmy postrzegać ludzi stamtąd, tylko skupieni na modlitwie i konstruowaniu bomby. No i tak jest. Tam już o tym ludzie powoli zapominają, aczkolwiek ta herbaciarnia, w której byliśmy jeszcze parę lat temu, była wysadzona w powietrze przez Daesh i zginęli właściciele. Właściciel i jego 5 synów w tym zamachu terrorystycznym kilka lat temu zginęło.
Wystąpiliście na chyba najważniejszym festiwalu teatralnym w tej części Azji.
Tak, Bagdad International Theatre Festival jest festiwalem, który ma bardzo długą tradycję i jest niewątpliwie największym festiwalem w tamtym regionie. Być może porównywalnym z festiwalem Fajr w Teheranie, na którym też wielokrotnie graliśmy swego czasu oczywiście. I no jest to wydarzenie na skalę międzynarodową trochę z punktu widzenia Iraku, bo zapraszane są tam nie tylko teatry z regionu, ale też było oprócz nas kilka teatrów z Europy Zachodniej, z Hiszpanii, z Niemiec, o ile pamiętam. I tyle tylko, że tylko Teatr Biuro Podróży był spektaklem plenerowym. Zagraliśmy Silence, cisza w Troi, spektakl inspirowany zagładą miasta Aleppo. Powstał w 2016 roku. Trochę czasu już upłynęło, sytuacja geopolityczna uległa zmianie, ale te rany wciąż krwawią.
Trochę zapomnieliśmy o Aleppo w międzyczasie.
Zapomnieliśmy o wielu miejscach. Pojawiły się nowe, jak Gaza na przykład, i jakby nie ma spokoju. Nie ma takiej sytuacji, kiedy można byłoby uznać, że spektakle Teatru Biuro Podróży inspirowane wojną, jak Carmen Funebre czy właśnie Silence, są już pewnym reliktem opisu świata. Nie są i prawdopodobnie nie będą, ponieważ zawsze zamach na wolność i niepodległość kraju zostanie dokonany. I jest to straszne, bardzo przykre i Silence w Bagdadzie była trochę sypaniem soli na tę ranę nie do końca zagojoną, ponieważ wszyscy ludzie, z którymi mieliśmy kontakt, doświadczyli tego bezpośrednio na sobie, tej opresji i tej przemocy. I obrazy, które myśmy tworzyli jakby z własnej wyobraźni, okazały się być obrazami bardzo realistycznymi w tamtej rzeczywistości.
Cały czas mam w pamięci wasz spektakl odnoszący się do Bałkanów. To już jest wojna, ta pierwsza jugosłowiańska, zupełnie zapomniana w tych naszych czasach, ale w związku z tym zamieszaniem na świecie wojennym, co planujecie? Czy jakoś zamierzacie odpowiedzieć artystycznie? Jeśli tak, to gdzie? Gdzie wasze kroki artystów Teatru Biuro Podróży będą skierowane teraz w najbliższym czasie?
Mamy zaproszenie na festiwal ITFOK w Thrissur, to jest miasto w stanie Kerala w Indiach. Mamy jeszcze jedno zaproszenie z Indii, ze spektaklem właśnie Carmen Funebre. Kerala chciałaby pokazać w spektakl Burza. To jest nasza najnowsza premiera. Jest adaptacją dramatu Szekspira, oczywiście o tym samym tytule. Natomiast w naszej interpretacji opowiada o walce o władzę. Po prostu o tym, jak, do czego zdolni są ludzie po to, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać.
Na festiwalu Malta mieliśmy okazję ją zobaczyć.
Tak, graliśmy na Malcie, graliśmy to potem na największych polskich plenerowych festiwalach w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku. Zagraliśmy też w Londynie. I no, mam nadzieję, że będzie to spektakl, z którym pojeździmy w najbliższym czasie. I coś tam już na horyzoncie jest, także trzymajmy kciuki.
Z Martą Strzałko rozmawiał Jacek Butlewski, a my już niedługo przeniesiemy się w barwny, tajemniczy świat Romów. Ludzi, którzy od stuleci wędrują po świecie, niosąc ze sobą muzykę, tradycje i niezwykłą historię. I tak jak obiecałam, czas na spotkanie z kulturą, która żyje obok nas. Choć często wiemy o niej tak niewiele. Romowie. Lud wędrowny o bogatej tradycji rodzinnej, religijnej i zawodowej przemierzają świat od stuleci, tworząc barwną mozaikę języków i zwyczajów. Osiedlili się także w Poznaniu, gdzie pielęgnują swoje dziedzictwo i przekazują je kolejnym pokoleniom. O wartościach, celach i współczesnym życiu Romów w naszym mieście. Gosia Michalska rozmawiała z Anną Markowską, przodkinią i prezes fundacji Bachtały Roma.
Romowie wędrowali przez różne kraje. Z Hindii najwięcej zostało. Język romski sam w sobie jest też podzielony na różne grupy, różnym językiem się posługują. Takie podstawowe grupy to Lovari, Kadelari, Polska Roma, Bergitka Roma, Sinti Roma. Potem jeszcze na wiele mniejszych się dzielą, a wręcz często rodami też mówi się trochę inaczej.
Ilu mamy około Romów w Poznaniu?
W Poznaniu jest coraz więcej Romów, bo przyjeżdżają Romowie z Włoch, wracają wielu z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych wraca. Niedawno ustalano, jeżeli chodzi o naukę dzieci i tak dalej, to grupy około 1000 Romów była, ale to się stale zmienia. A na terenie województwa do 2000 dochodziło. Tyle, że właśnie w różnych wypowiedziach różnie to jest, bo Romowie wędrują w dalszym ciągu.
Jaki jest cel tej wędrówki?
Romowie wędrują często, jeżeli chodzi o sposób zarabiania, handlują, gdzieś w rodzinie dostają jakąś pomoc, czy jest taka potrzeba, bo rodziny romskie są potężne i te, które są w różnych innych krajach, gdzie w danym kraju jest problem, czy coś potrzeba, to jadą do innego kraju, wspierają się wzajemnie.
Zaczęli wędrować, no ale skąd się wywodzą?
Romowie wywodzą się z Indii, bo bardzo trudna była historia Romów. Zresztą znamy historię hiszpańskich Romów, rumuńskich Romów. Właśnie wszędzie były ogromne trudności, ale sobie poradzili i jakoś wędrując stale sobie wspierają się.
Romowie też się różnią. Mają inną kulturę, inny język. I jakich Romów mamy tutaj w Poznaniu?
W Poznaniu mamy wszystkie grupy romskie, tak jak grupa Lovari. Jeżeli chodzi o ubiór, ubierają się właściwie tak w przybliżeniu do Polaków tak samo. Kadelary ubierają się bardziej kolorowo. Bergitka Roma różnie, bardzo różnie, bo oni wcześniej się osiedlili i bardziej osiadły, czy życia prowadzili. Największą grupą w Poznaniu jest grupa Lovari. Było tak, że grupa Lovari handlowała końmi. Potem Kadelary też w dużym stopniu, a inne grupy, Polska Roma wróżeniem się głównie zajmowała, Bergitka Roma to już była osiadła już od wielu lat, już na Podkarpaciu oni byli osiadli, potem się przeprowadzali.
Czy trudny jest ten język na przykład dla Polka, żeby się nauczyć?
Zależy, bo tak jak mówię, bachtało, bachtale, bachtali, no to o szczęście chodzi, prawda? Czy kałe dała, kałe jakka, to czarne oczy, czarne włosy. To wszędzie jest, a potem jeszcze inne rozważymy historie, że nie jest aż tak trudne, podstawowe nie są takie trudne, ale potem jeżeli spotka konkretną osobę z jakiejś grupy, to ta osoba z innej grupy od razu ustali, co tam ta, kogo reprezentuje. To jest takie, że natychmiast to Romowie ustalają.
Może jakieś pani ulubione zdanie, sformułowanie albo słowo, żeby przekazać słuchaczom?
Saste bachtale, to tak najlepiej w zasadzie, że życzymy szczęścia, wszystkiego najlepszego, coś takiego. To jest tak ogólnie. Zresztą tu będziemy dalej też rozmawiać, bo to jest bardzo ważne. Romowie życzą sobie szczęścia nawzajem, życzą sobie pomyślności. Owszem, są czasem się denerwują łatwo, bo to stale w biegu, w ruchu są, ale są pozytywni i tą radość, kiedy tylko mogą, to wykazują.
Największa siedziba, co była, to były Węgry. Wywodzą się, bo tam naprawdę jest bardzo dużo Romów. U nas jest około 2-3 tysięcy będzie, nie? Romów. To tam jest o 5 razy więcej. Mam Andrzej Włoch na imię. Mieszkam w Poznaniu od urodzenia. Na razie funkcję taką romską mam. Jak już zaczęli jeździć po Niemczech, po Belgii, Holandii, obojętnie gdzie, no już widzieli, jak się ubiera, czy to, ale kobiety zostały jeszcze kolorystyka. Zostały te materiały, te żorżety, nie żorżety, te, wie pani, te świecące, to jeszcze zostało wśród Romów. Najwięcej takich kolorystyki to są wśród polskich Romów. To są Romowie, na nich się mówi, proszę panią, Rumungry. to są tu u nas w Poznaniu, w Kaliszu, w Swarzędzu, Ostrów Wielkopolski. Takie miasta, gdzie są bardzo, bardzo dużo Cyganów, najwięcej jest ich Jaglanów. Są bardzo czyści, wyrozumieli, porządni ludzie, kochają życie po prostu.
Bo jeżeli urodził się pan tutaj, to rodzice przywędrowali. Czy ta tradycja romska w domu była od początku?
Od samego początku, od zarania, odkąd oni się wychowywali w tej, to nas też to uczyli i to żeśmy mieli całe życie. Mamy nasze tradycje. Rzecz wiadoma, że my tutaj żyjemy w Polsce, ale naszej tradycji nigdy nie zmienimy, bo mają na nas taką pieczę dwa duże miasta. Największe miasta, które mają tą hierarchię, co nasi przodkowie mieli. Od pierwszych królów, jeden jest, proszę panią, we Wrocławiu, w Łakatoszowie, tam był król Cyganów, w 82 roku zmarł, potem był w Szczecinie. U nas w domu, jak ktoś jest starszym, po pierwsze trzeba mu dać szacunek, przed nim nie możemy robić to, co nam się podoba, bo to, co oczy nie widzą, sercu nie żal, ale tak nie jest właśnie. Trzeba stosować to, co było kiedyś, u mojego ojca, u mojej matki. W moim przypadku ojciec jak żył, nie miałem prawa siedzieć z nim i z jego towarzyszami przy stole. Zawsze było podawanie, gościnność, nie było palenia papierosów, nie było picia alkoholu. Nie ma takiego czegoś wśród starszyzny. Nawet jakby tak powiedzieć, jakby tak w tej chwili jak pani Markowska, by była moją ciocią, to ja przed nią papierosa nie mogę zapalić. Pić alkoholu, jakby na mnie krzyknęła, to ja muszę się jakoś ustosunkować. Nie to, żeby wywrzeć na nią jakąś presję. Nie ma takiego czegoś. Tak samo nasze dzieci są wychowane.
Wiem, że jeszcze taką cechą charakterystyczną jest taka właśnie rodzinność, ale też gościnność w tym wszystkim.
U nas, obojętnie jakie Romowie będą, to jest na pierwszym miejscu. Nie ma to, że pani weszła do mnie do domu i dzień dobry i do widzenia. Trzeba ją ugościć, proszę usiąść, o co chodzi, jak i co. Ale poczęstunek jest zawsze.
Gdybyśmy weszli do domu romskiego, może czym on się wyróżnia?
Są bardzo czyste, ubierają ich, proszę panią, pod kolorem złotym, srebrnym. Są starsi ludzie, co do dzisiaj zachowali i piękne mają sztukaterie w mieszkaniach, proszę panią, złocone. Kiedyś jak byli majętni, to tak robili. Dzisiaj już jest, wie pani, inna epoka, można powiedzieć, bo dzisiaj mamy styl, ja z żoną też mamy tak, jak pani wejdzie do mnie do domu, no to troszeczkę jest tam, salon mam taki, wie pani, wszystko w białym, ale też jest złocone.
A czy w kulturze romskiej są jeszcze jakieś zakazy, czego nie można robić?
Nie wolno chuliganować u nas. Nie ma chuligaństwa, proszę pani. Uczymy nasze dzieci jak tylko możemy. No ale siła jest wyższa, wie pani, jak to jest dzisiaj z dziećmi. Jak jest jakaś, proszę panią, sprawa pilna albo jest bardzo ciężka sprawa, to się zbierają najwięksi trzy, którzy są wybrani. Jedziemy do nich na rozmowę i w ten czas zostają nagane i oni robią z nimi porządek.
Jak słyszeliśmy, w cygańskich domach wciąż żywe są wartości tak proste, a zarazem tak ważne, czyli szacunek, uprzejmość i miłość do drugiego człowieka. I to nimi Romowie kierują się w codziennym życiu i wychowaniu dzieci. A ja jeszcze przypomnę, że 5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. To jeden z nielicznych języków, którego tradycja zachowała się dzięki ustnej formie przekazu. I właśnie ta informacja zamyka dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Dziękujemy, że byliście państwo z nami i do usłyszenia w kolejną sobotę.
Ciekawi Świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.